It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Meine Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wsparcia nie agresji. A więc wojna.
Niech wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie?
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na audycję z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Dziś opowiem o Katrin Switzer, która jako pierwsza kobieta na świecie oficjalnie ukończyła bieg maratoński, na zawsze zmieniając historię sportu i postrzeganie jego uprawiania przez kobiety. W chwili, gdy Katrin Switzer minęła linię startu i wyruszyła na trasę najstarszego na świecie maratonu w Bostonie, nie zdawała sobie sprawy, że właśnie pisze historię i otwiera kobietom drogę do udziału w biegach długodystansowych. Całkiem niedawno, bo w roku 1967, w maratonie mogli startować jedynie mężczyźni. Co prawda nie było takich zapisów w regulaminach, bo i być nie musiało. Nikt nie dopuszczał nawet myśli, że kobieta może stanąć na linii startu biegu długodystansowego. W ówczesnym czasie najdłuższym dystansem, na którym kobiety rywalizowały podczas Igrzysk Olimpijskich, był bieg na 800 metrów. Powszechnie uważano bowiem, że dłuższe dystanse są zbyt niebezpieczne dla wątłej budowy kobiet. Zwłaszcza ponad 42-kilometrowy dystans maratoński miał grozić m.in. powiększeniem łód, aseksualną budową ciała, a nawet opłosieniem klatki piersiowej czy wyrośnięciem wąsów, lub, to już ekstremalny argument, wypadnięciem macicy. W 1967 roku, gdy od kilku już lat wysyłano loty kosmiczne, ludzie naprawdę uwierzyli w takie teorie. Katrin Switzer urodziła się w 1947 roku w Niemczech, gdzie jej ojciec po II wojnie światowej służył w amerykańskiej armii. Po przenosinach do USA zamieszkała w stanie Virginia, gdzie jako nastolatka odkryła sport. Oprócz gry w hokeja na trawie i koszykówki, każdego dnia biegała dystans 1 mili, rozkoszując się sprawnością i poczuciem siły, które zyskała na bieganiu. W 1966 roku przeniosła się na Uniwersytet w Syracuse. Rozpoczęła trening z męską drużyną biegową i pokonywała już dłuższe dystanse. Tam Switzer poznała trenera Arniego Brixa, miejscowego listonosza i trenera ochotnika. Dzieląc z młodszą o 30 lat studentką biegową pasję, Brix opowiadał dziewczynie o najwspanialszych chwilach, gdy biegł w bostońskim maratonie. A miał co opowiadać, bowiem królewski dystans z Hopkinton do Bostonu pokonywał już 15 razy. Słuchając opowieści trenera, Katrin sama zamarzyła ukończyć ten słynny bieg. Brix jednak szybko ostudził jej zapał, stwierdzając, że żadna kobieta nie zdoła przebiec maratonu. Żadna kobieta tego nie zrobi. Są za słabe i zbyt wrażliwe. Dam sobie rękę uciąć, powiedział młodej Switzer.
Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki.
Widząc jednak w tej dziewczynie talent i zawziętość, zaproponował zakład. Jeśli pokaże mu na treningu, że jest w stanie pokonać dystans 42 km i 195 metrów, osobiście zawiezie ją do Bostonu. Switzer podczas srogiej zimy mocno trenowała, a wiosną wraz z Brixem pokonała odległość 26 mil, czyli dystans maratonu. Po tym dla pewności dołożyła jeszcze kolejne 5 km, których trener już nie był w stanie wytrzymać. Jedziemy do Bostonu, ogłosił krótko. Rok wcześniej do mety maratonu w Bostonie dotarła Roberta Gibbs. Jednak 23-latka nie otrzymała oficjalnej zgody organizatorów na udział w biegu. Gdy po 2 latach treningów wysłała zgłoszenie do organizatorów maratonu, dyrektor Will Clooney odpisał jej, że z przyczyn fizjologicznych kobiety nie są zdolne do przebiegnięcia dystansu maratońskiego. Gibbs nie zrezygnowała jednak i podstępem, chowając się wcześniej w krzakach, wyskoczyła na trasę biegu nieopodal linii startu, wtapiając się w tłum biegaczy. Z początku podobnie chciała uczynić również Switzer, jednak trener Brix namówił ją, że jeśli bieg ma się liczyć, musi oficjalnie zarejestrować swój udział. Switzer wpłaciła więc $2 startowego, a na listę uczestników wpisała się używając inicjałów. Zarejestrowała się jako KW Switzer. Nikt nie zorientował się więc, że jest kobietą. 19 kwietnia 1967 roku było zimno i padał śnieg. Zdecydowana większość biegaczy ubrana była więc w grube dresy, często z kapturem bądź w czapkach na głowie. Podobnie wyglądała Katrin, co spowodowało, że organizatorzy w tłumie biegaczy nie zauważyli dziewczyny. 20-latka stawiła się na starcie z numerem startowym 261, a obok niej pobiegł trener Arnie Briggs, jej chłopak Tom Miller, który był futbolistą, oraz jej kolega z uniwersyteckiej drużyny przełajowej John Leonard. Wszystko przebiegało zgodnie z planem przez około 2 km, gdy biegnącą grupę wyminęła ciężarówka z organizatorami oraz fotografami dokumentującymi bieg. Gdy dziennikarze zorientowali się, że wśród biegnących jest kobieta, zrobiło się wielkie zamieszanie. Fotografowie głośno wołali Katrin, robili jej zdjęcia. W pewnym momencie do kobiety podbiegł jeden z dyrektorów biegu, Jock Sample, i zaczął ją szarpać krzycząc: "Wynoś się z mojego biegu, oddawaj numer." Próbował zerwać jej numer startowy i przerwać bieg. Ewidentnie nie podobało mu się, że kobieta sprofanowała jego bieg. Chłopak Switzer, Tom Miller, w iście futbolowym stylu odepchnął Jocka, a pozostali biegacze powstrzymali go i wyrzucili z trasy biegu. Wszystko to utrwalili fotoreporterzy, którzy stali niedaleko przy ciężarówce. Zdjęcia z tego incydentu wkrótce stać się miały światowymi nagłówkami. Switzer wspomina dziś, że nigdy nie widziała tak wściekłej i zaciętej twarzy jak ta Jocka Sample.
Clearly not like running shoes. And suddenly I saw this man. He was ferocious looking. And I was so frightened. He grabbed me by the shoulders and he spun me back like that and tried to rip off my bib number. And he screamed, "Get the hell out of my race and give me those numbers."
Nigdy wcześniej nie czuła też takiego zawstydzenia i strachu. Choć była mocno przejęta, wiedziała, że teraz musi dobiec do mety, choćby nie wiadomo, co się działo. Musiała ukończyć maraton, by pokazać całemu światu, że kobiety są zdolne do biegania takich dystansów. Gdyby nie dobiegła do mety, już nigdy nie potraktowano by stających na starcie kobiet poważnie. Biegła więc dalej, przez większość dystansu ze łzami w oczach. Jak sama później opowiadała, przez dłuższą część trasy nie wiedziała, co się ostatecznie stało z Jockiem Sample. Bała się, że jej chłopak, odpychając go i wyrzucając na pobocze, mógł zrobić jakąś krzywdę dyrektorowi. W myślach widziała już, jak na linii mety czekają na nią policjanci, gotowi by ją aresztować. Odetchnęła z ulgą, gdy ciężarówka z fotoreporterami wyminęła ich ponownie, a na jej stopniach stał wygrażający pięścią Sample. Metę w Bostonie razem z Millerem minęła z czasem 4 godzin i 20 minut, choć czas nie miał tu kompletnie żadnego znaczenia. "Kim jesteś? Jaką organizację reprezentujesz? Kto za tobą stoi?" rzucili się na nią fotoreporterzy. Po latach Switzer powie: "Zaczęłam ten bieg jako dziewczynka, a skończyłam jako dojrzała kobieta." Gdy cała grupa pobiegu udała się samochodem w długą powrotną podróż do domu, zatrzymali się po pewnym czasie w przydrożnej restauracji. Switzer, zamawiając kawę, ujrzała przy barze siedzącego mężczyznę, czytającego wieczorne wydanie gazety. Całą pierwszą jej stronę zajmowały zdjęcia z biegu w Bostonie. Jej zdjęcia. Wtedy zdała sobie sprawę, że sprawa jest już poważna. Zdjęcia z tego biegu obiegły cały świat, rozpoczynając burzliwą dyskusję na temat udziału kobiet w biegach długodystansowych. Mimo wyczynu Katrin Switzer, decyzja o dopuszczeniu kobiet w bostońskim maratonie wcale nie zapadła szybko. Organizatorzy potrzebowali aż 5 lat, by pozwolić kobietom na start. Ostatecznie dopiero w 1972 roku zmieniono regulamin biegu i pozwolono, by kobiety stanęły na starcie najstarszego maratonu na świecie. Katrin Switzer w 1974 roku z czasem 3 godziny 7 minut 29 sekund wygrała maraton w Nowym Jorku, a rok później w Bostonie zajęła drugie miejsce z wynikiem 2 godziny 51 minut i 37 sekund. W sumie ukończyła ponad 40 biegów maratońskich. Katrin Switzer skończyła studia i została dziennikarką, pracując także jako komentator sportowy. W 1968 roku, a więc rok po biegu w Bostonie, wyszła za mąż za Toma Millera, który pomógł jej w trakcie maratonu. Rozwiedli się jednak w 1973 roku. Mocno zaangażowała się w promowanie biegania wśród kobiet oraz w działania o równouprawnienie kobiet w sporcie. To w dużej mierze starania Switzer spowodowały, że w 1984 roku kobiecy maraton stał się dyscypliną olimpijską. W 1987 roku wyszła za brytyjskiego biegacza Rogera Robinsona. Jest założycielem 261 Fearless, czyli Nieustraszona 261, klubu biegowego dla kobiet. Nazwa pochodzi od numeru startowego, który nosiła w 1967 roku podczas pamiętnego biegu w Bostonie. Co ciekawe, dyrektor bostońskiego maratonu, Jock Sample, nie żywił urazy do Katrin Switzer. Wręcz przeciwnie, po biegu publicznie ją przeprosił i połączyła ich wieloletnia przyjaźń. Switzer była przy dyrektorze w 1988 roku, gdy ten umierał na raka. W 2017 roku, w 50. rocznicę swojego pierwszego historycznego startu w bostońskim maratonie, pomimo 70 lat na karku, Switzer ponownie stanęła na jego starcie. Bieg ukończyła z wynikiem 4 godzin 44 minut i 31 sekund. Miałam czas tylko o 20 minut gorszy niż w wieku 20 lat i doskonale się bawiłam. Zatrzymywałam się 13 razy, wyściskałam każdą dziewczynkę na swojej drodze, udzieliłam 8 wywiadów. Dobiegłam na metę z tym niezwykłym uczuciem, że zmieniłam historię. Organizatorzy maratonu w Bostonie zastrzegli numer 261 i podjęli decyzję, że nikt inny już z nim nie pobiegnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!